Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry. Nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. W ramach wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze opowiem dzisiaj o dwóch filarach poczucia własnej wartości. Ostatnio wspominałam o takim podejściu Glenna Shillardiego, który tłumaczy, że poczucie własnej wartości jest oparte zazwyczaj na takich trzech filarach: bezwarunkowej wartości, bezwarunkowej miłości, poczucia takiego wzrastania i rozwijania swojego potencjału. Więc dzisiaj skupimy się na tych dwóch pierwszych, a w kolejnym odcinku porozmawiamy o tym, jak możemy odkrywać nasze mocne strony, w jaki sposób też pracować nad tym, żeby wzrastać i żeby urzeczywistnić cały ten potencjał, który w nas jest. Czym jest ta bezwarunkowa wartość? W jaki sposób możemy ją rozumieć? To jest jeden z tych trzech filarów poczucia własnej wartości. Najbardziej związany z tym, że nasza wartość jest czymś niezależnym od różnych przymiotów, które posiadamy, albo różnych ról czy cech, które nas opisują. Jeżeli wartość człowieka byłaby określana przez czynniki zewnętrzne, to byłaby bardzo chwiejna i niestabilna, bo by się zmieniała wraz ze zmianą kursu giełdowego, ze zmianą popularności, wydajności, w związku z tym, czy awansujemy, czy jesteśmy zwalniani z pracy, czy otrzymujemy jakieś nagrody, w jaki sposób oceniają nas inni, ile mamy lat. A wartość osoby, czyli każdego człowieka, nie tylko mnie i wszystkich Państwa, którzy tego słuchacie, ale każdej osoby, która nas otacza, ta wartość jest niezmienna i ona jest zakorzeniona dużo, dużo głębiej. Bierze swój początek z tego, jacy jesteśmy w swojej podstawowej istocie, jako ludzie, jako inny gatunek niż wszystkie obecne na Ziemi, bo nawet jeżeli podejdziemy do tego w taki sposób, że jesteśmy ssakami, tak jak pozostałe inne ssaki, to jednak człowiek posiada takie różne przymioty, chociażby zdolność do myślenia, do racjonalnego podejmowania decyzji, do komunikowania się za pomocą słów, których inne gatunki nie posiadają. Każdy z nas przychodzi na ten świat wyposażony w bardzo konkretne zdolności. Każdy z nas, kto się rodzi, potrafi dobrze żyć. To znaczy ma taki fundament i taką bazę do tego, żeby dobrze żyć. Jest zdolny kochać, uczyć się, cieszyć, być wdzięcznym, rozwijać, wnosić jakiś swój wkład w ten świat. Jest zdolny do poświęcenia, miłości, do wybaczania. Każdy człowiek to ma. I chociażby to też określa, że ta nasza wartość, ona nie zależy od tego, kim my jesteśmy na zewnątrz. A też jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby się porównywać z innymi. I ma to oczywiście swoje uzasadnienie, dlatego że w czasach pierwotnych przetrwanie poza grupą nie było możliwe. Mogliśmy żyć tylko będąc częścią grupy, więc porównania społeczne, czyli porównania z innymi, służyły też temu, żeby w tej grupie pozostać, czyli żeby zidentyfikować, jakoś rozpoznać swoje zachowanie, ale zobaczyć je na tle innych zachowań. Czy ono jest ok, czy jest w porządku, czy może gdzieś przekracza granice innych osób. Czy to zachowanie, które mam, czy ono mi służy i służy przetrwaniu w tej grupie, czy raczej zmierza do tego, że będę wykluczona czy wykluczony. Ten lęk i ta potrzeba bycia z innymi i bycia w grupie w nas została i uwidacznia się chociażby w tym, jak często się porównujemy z innymi. I tu warto zrobić sobie też taki rachunek sumienia, jak często my się porównujemy z tymi, którzy nas otaczają. Jakie parametry tej oceny bierzemy pod uwagę? Często te parametry będą mówiły o tym, za czym my sami tęsknimy, albo czego nam w nas samych brakuje, bądź też w czym uważamy się jakoś gorsi czy słabsi od innych, ale też one będą mówiły o tym, za jakie cechy, bądź też jakie zachowania my byliśmy nagradzani i dostrzegani, zauważani, kiedy byliśmy mali. Czyli jeżeli na przykład nasi rodzice nas chwalili za to, że byliśmy ambitni i zdobywaliśmy coraz to lepsze oceny w szkole, bądź też coraz to lepsze wyniki na studiach, to będziemy zauważać też wokół siebie osoby, które też takie cechy posiadają i które ambitnie dążą do swoich celów. Będziemy się z nimi porównywać i zakładam, że raczej to porównanie wyjdzie na minus, czyli że inni będą bardziej ambitni niż my. Trochę to działa w taki sposób, że zawsze znajdziemy kogoś, od kogo jesteśmy gorsi, Oczywiście zawsze też znajdziemy kogoś, od kogo jesteśmy lepsi, tylko nasz mózg raczej będzie się skupiał na tym, że ktoś nas w czymś prześciga. I bardzo łatwo tutaj wejść w zawiść czy w zazdrość, no a nie o to nam chodzi. Poczucie własnej wartości też nas cofa tutaj do takiego przekonania, że każda osoba, zarówno ta, która osiąga większe czy mniejsze sukcesy, jak i ta, która z mniejszą lub większą łatwością przyswaja jakąś wiedzę bądź umiejętności, że każda z tych osób ma taką samą wartość. Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, kiedy doświadczamy jakiejś porażki, słabości, kiedy coś się nie dzieje po naszej myśli, kiedy nie jesteśmy z siebie bardzo dumni. To wtedy właśnie warto wrócić do tego, że hej, niezależnie od tego, czy coś zrobisz dobrze, czy nie bardzo, czy coś trzeba poprawić, to masz w sobie tą wartość i ona jest niezależna od twoich zewnętrznych dokonań. A drugim filarem poczucia własnej wartości, który jest równie ważny i z którym też wiele osób, jak to obserwuję, może mieć problem, jest bezwarunkowa miłość. Jak sobie wyobrazimy rodziców, którzy mają malutkie dziecko, to pomimo tego, że oni jeszcze nie mogą się z nim dogadać za pomocą języka takiego werbalnego, nie są w stanie jeszcze liczyć nawet na to, że to dziecko im odpowie, mama, tata, kocham cię, czy cokolwiek, ale znajdują taki sposób komunikacji z takim dzieckiem, który pozwala mu poczuć się bezpiecznie, poczuć, że jest chciane, kochane i ważne. Dzieje się to m.in. za pomocą przytulania, spojrzeń, uśmiechów, różnych uspokajających dźwięków, zapewnień, że jesteśmy blisko. I na pewno nie dzieje się wtedy, kiedy stawiamy warunki. Co ciekawe, takim małym dzieciusiom nikt nie stawia warunków, że będą kochani tylko wtedy, jak nauczą się chodzić od razu i nie upadną ani jeden raz. Takie dzieci nie muszą nic robić, a wszyscy się nad nimi zachwycają. I każdy z nas kiedyś był takim dzieckiem. Potem oczywiście w ramach socjalizacji nauczyliśmy się tego, że jednak trzeba spełniać pewne warunki, żeby rodzice byli mniej lub bardziej zadowoleni z nas, żebyśmy mieli czas na wyjście na piłkę albo do znajomych. Nauczyliśmy się tego, że kiedy przynosimy dobre oceny, to nauczyciele nas chwalą, rodzice nas chwalą. Nauczyliśmy się też tego, że kiedy robimy to, czego chce grupa, to wtedy grupa nas akceptuje. I na przykład w taki sposób zaczęliśmy palić papierosy, mając 16 lat. Więc te normy społeczne, których się uczymy, one często są związane z różnymi warunkami. Jakie warunki musimy spełnić, żeby być akceptowani w grupie i żeby czuć, że możemy być bezpieczni w jakichś ważnych dla nas związkach czy relacjach. A miłość bezwarunkowa, znowu ona jest wyrażana niezależnie od tego, co zrobimy bądź czego nie zrobimy. I taka ważna wskazówka, nawet jeżeli nie otrzymaliśmy tej miłości bezwarunkowej od naszych rodziców bądź innych znaczących dorosłych, to jesteśmy w stanie sami sobie ją dać. Nauka mówi nam o tym i badania przeprowadzane na różnych osobach, które też doświadczyły bardzo ciężkich sytuacji w dzieciństwie. To niekoniecznie tylko rodzice mogą nas wyposażyć w taką odpowiednią dawkę tej bezwarunkowej miłości. Wystarczy jakakolwiek osoba dorosła, dla takiego dziecka, jakakolwiek, to może być nawet daleka ciocia, ale ktoś, z kim ten ktoś się w jakiś sposób może zidentyfikować i utożsamić, kto okazuje dziecku bezwarunkową miłość i to już będzie bardzo ważny zasób do tego, żeby dalej iść w życie i jakoś je przeżyć. Oczywiście lepiej je przeżyć w sposób dobry i szczęśliwy. Przy czym warto wiedzieć, że jeżeli mamy tutaj takie braki, to chociażby w procesie psychoterapeutycznym, czy poprzez rozwój wewnętrzny, czy poprzez modlitwę, jesteśmy w stanie też te braki w tej bezwarunkowej miłości niejako załatać i rzeczywiście też nauczyć się, jak ją możemy okazywać sami sobie. I można to zrobić w najprostszy też sposób, który może się wydać trochę śmieszny, czyli trenując patrzenie w lustro i patrzenie sobie samej w oczy, ale z taką intencją miłości i życzliwości. Trochę tak, jak patrzymy w oczy komuś, kogo kochamy. Kiedy patrzymy w oczy komuś, kto jest nam bliski, nie oceniamy tego, czy ma grube łydki albo wystający nos, tylko patrzymy na niego z wdzięcznością, że jest w naszym życiu. I dokładnie o takie samo spojrzenie chodzi w tym treningu patrzenia sobie w oczy. Żeby wzbudzić też w sobie wdzięczność, chociażby za to, że mamy ciało, że to ciało jakoś funkcjonuje, że nas nosi po świecie, że niezależnie od naszych wysiłków bardzo wiele narządów wewnętrznych cały czas pracuje na pełnych obrotach, że nasze serce bije, że płuca oddychają, że nerki pracują, wątroba cały czas coś tam trawi. To się wszystko dzieje bez udziału naszej woli. I chociażby to jest już czymś pięknym w nas i to jest też coś, co warto pokochać. Bardzo zachęcam do tego, żeby chociaż spróbować, chociaż raz lub dwa, popatrzeć w lustro, nie tak jak zazwyczaj patrzymy, czyli oceniając to, jak wyglądamy, tylko popatrzeć w głąb, w te oczy, ale tak próbując zobaczyć, co tam jest głębiej i co tam jest pod spodem. Proponuję też takie ćwiczenie, które pozwala nam zintegrować oba te filary, czyli zarówno tą bezwarunkową wartość, jak i bezwarunkową miłość, związane z tym, żeby powtarzać sobie różne takie zdania, które są prawdziwe i które też są w swoim wydźwięku bardziej pozytywne niż negatywne. Bardzo często nasz monolog wewnętrzny jest bardzo krytyczny względem nas samych, opiera się na różnych oskarżeniach, ocenach, domysłach i często przekreśla w ogóle tą naszą wartość. A tutaj właśnie za Shiraldim takie zdania, które możemy sobie powtarzać z takim poczuciem, że nie zaszkodzimy sobie, a możemy sobie pomóc. Szczególnie, że wiele badań też pokazuje, że powtarzając sobie różne rzeczy, uczymy się też myśleć w taki sposób, że one stają się dla nas bardziej naturalne i w sytuacji za jakiś czas, w jakiejś trudnej sytuacji, czy w doświadczeniu porażki, z większą łatwością przypomnimy sobie takie zdanie, które nas może bardziej podbudować, niż zdanie to, które pewnie towarzyszy nam najczęściej teraz, typu jesteś beznadziejny, beznadziejna, jak zawsze ci coś nie wyszło, jesteś nieudacznikiem i tak dalej. Jakie to mogą być zdania? Na przykład takie. Akceptuję siebie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ja to coś więcej niż aktualny poziom moich umiejętności, moje niedociągnięcia lub jakiekolwiek inne czynniki zewnętrzne. Mogę krytykować własne zachowania, nie podważając swojej wartości jako istoty ludzkiej. Krytyka pochodzi z zewnątrz. Analizuję ją pod kątem sposobów poprawy bez wyciągania wniosku, że obniża moją wartość jako osoby. Cieszę się z osiągnięć i postępów innych ludzi bez wyciągania wniosku, że ich wartość jako osoby jest większa niż moja. Ogólnie jestem w stanie dobrze żyć i angażować w dobre życie potrzebny czas, wysiłek, cierpliwość, ćwiczenia i konieczne wsparcie. Liczę na to, że inni będą mnie lubić i szanować. Jeśli jest inaczej, nie przejmuję się tym. Lubię siebie i nie muszę porównywać się z innymi. Uważam, że jestem wartościową osobą. Lubię to, że jestem unikatowym portretem. Cieszę się, że jestem niepowtarzalny, niepowtarzalna. Czuję się wewnętrznie stabilny i bezpieczny. Czuję się wewnętrznie stabilna i bezpieczna, ponieważ odpowiednio cenię swoją podstawową wartość. Często konstruktywnie wpływam na innych poprzez swój dobrze uargumentowany punkt widzenia, który potrafię przedstawić i skutecznie wyjaśnić. Lubię nowe wyzwania i nie martwię się, jeśli na początku nie idzie mi zbyt dobrze. Praca, którą wykonuję, na ogół odznacza się dobrą jakością i mam nadzieję zrobić w przyszłości wiele wartościowych rzeczy. Tym, co robię i jaki lub jaka jestem, mogę zmienić coś w życiu innych ludzi. Lubię uszczęśliwiać innych i sprawiać, że cieszą się z czasu, jaki spędzamy razem. Wszystkie te zdania, które przeczytałam, mają wspólny mianownik. Po pierwsze, są prawdziwe, dlatego też, że nie ma tutaj zdań takich, że inni ludzie zawsze cieszą się z mojej obecności. Tylko jest to, że często uszczęśliwiam ich swoją obecnością, że staram się, żeby ten czas, który spędzamy razem, był wartościowy. To jest już wtedy prawdziwe. I trudno temu zaprzeczyć, bo zakładam, że jeżeli każdy z nas ma taką zdolność w sobie do tego, żeby budować relacje z innymi, a tak jest, to każdemu też zależy, żeby innym z nim było dobrze. Podobnie jest z tymi zdaniami związanymi z tym, że jesteśmy wartościowi, że lubimy się, nie musimy się porównywać z innymi. To jest prawda. Naprawdę nie potrzebujemy porównań. One zwykle wprowadzają więcej zamieszania. Jeżeli mamy się do kogoś porównywać, to warto porównywać się do siebie z przeszłości, czyli zobaczyć też pewien postęp, jaki się dokonał w naszym życiu, jakiś rozwój, zmianę, konkretne wydarzenia być może, które doprowadziły do tego, że dziś jesteśmy już inni niż byliśmy kiedyś. I wtedy takie porównanie ma sens, dlatego że porównujemy jakiś punkt wyjścia z tym punktem, który jest teraz, ale i tu mamy wspólny jakiś fundament, jakąś bazę. I te same warunki do wzrostu. A a nie porównujemy się na przykład z kimś, kto wychowywał się w innej rodzinie, w innym środowisku, miał całkiem inny start. Bardzo zachęcam do tego, żeby z tych zdań, które przeczytałam, korzystać i żeby też je sobie jak najczęściej powtarzać. Żeby uczyć się ich jak, trochę jak nowego języka. Jak czasem uczymy się języka obcego, to wieszamy fiszki w różnych miejscach, karteczki, powtarzamy sobie to, słuchamy różnych nagrań, oglądamy filmy w obcym języku, czytamy książki w tym języku. I tu jest podobnie. To też jest w pewien sposób nowy język, dlatego że zwykle mówimy do siebie raczej negatywnie niż pozytywnie, a tu nie chodzi też o to, żeby zakłamywać rzeczywistość i przekonywać się, że jesteśmy świetni i doskonali, ale żeby zobaczyć, że ta nasza wartość jest niezależna od tego, co robimy, jakie pełnimy role, jak wyglądamy i ile mamy lat. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do widzenia!
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.